Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Dziś po raz kolejny będziemy rozmawiać o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich. Tym kryzysie, który przerodził się w polityczny konflikt i który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni. Ten kryzys, choć przycichł, choć nie brakuje teraz ostatnio pozytywnych gestów z obu stron, to jednak dalej trwa, bo zabrakło tego gestu pojednania, zabrakło z jednej i z drugiej strony przeprosin, no i też te słowa w trakcie tego konfliktu politycznego ze strony polityków zarówno ukraińskich, jak i polskich były bolesne dla jednej i drugiej strony. Ja w tej chwili przebywam w Ukrainie, akurat choruję, więc przepraszam też za moją dzisiejszą dyspozycję, mam nadzieję, że ona nie wpłynie na jakość nagrania. Natomiast obserwuję z Ukrainy cały ten kryzys i widzę, że ten kryzys w Ukrainie nie jest jakoś mocno opisywany przez media, nie jest też mocno przeżywany przez społeczeństwo ukraińskie. Raczej Ukraińcy nie zmienili podejścia do Polaków, raczej dalej odczuwają wdzięczność. Jeżeli jakieś kłopoty do tej pory były, jeśli chodzi właśnie o takie relacje polsko-ukraińskie, to one wynikały stricte z zachowań polityków. I to też o tym warto pamiętać, natomiast brakuje właśnie z jednej i drugiej strony jakiegoś konkretnego gestu pojednania, który pokazałby, że ten kryzys się zakończył. Czy taki gest w najbliższym czasie będzie? Zobaczymy. My dziś będziemy rozmawiać między innymi o tym, co zrobić, żeby te relacje znów były dobre. Jaka jest strategia zarówno Polski, jak i Ukrainy? Czy ten sojusz Polski i Ukrainy jest potrzebny obu krajom? Niekoniecznie to musi być małżeństwo z miłości, może to małżeństwo z rozsądku, a może właśnie wcale nie, może właśnie nie powinniśmy mieć aż tak bliskich relacji o tym wszystkim, a także o ostatniej bulwersującej sprawie uczczenia jednego z weteranów dywizji SS Galicen w Kanadzie. O tym wszystkim będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem. Ponownie na moim kanale witam analityka, eksperta, pana Marka Budzisza. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Panie Marku, rozmawialiśmy jakiś czas temu, no i sytuacja była zupełnie inna. Rozmawialiśmy głównie o froncie, o perspektywach Ukrainy w tej wojnie, no a od jakiegoś czasu obserwujemy kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Ja tego tutaj w Ukrainie nie widzę, no ale śledzę media i śledzę też nastroje w Polsce i widzę, że te nastroje diametralnie się zmieniły. Jak pan sądzi, z czego wynika cała ta sytuacja? Bo zaczęło się od tego przemówienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w ONZ. Natomiast, no właśnie, czy od tego się zaczęło, czy to już jest jakiś taki całkowity zwrot Ukrainy, może w stronę Niemiec, może ogólnie odwrót od Polski? Jak pan to ocenia?
Jak każda sytuacja, i ta jest dość złożona. Tu są różne czynniki, wchodzą w grę, i emocjonalne, i rzeczywista różnica interesów, i czynniki związane z sytuacją wewnętrzną w obydwu krajach, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. I to wszystko razem wzięte spowodowało, że znaleźliśmy się w sytuacji kryzysowej. Czy to jest jakiś głębszy konflikt, to ja nie szedłbym tak daleko. Wydaje mi się, iż po prostu nawarstwiły się pewne błędy. Możemy jakby dokładnie je opisywać, kto co zrobił źle i być może co można byłoby uniknąć, bo te błędy najczęściej, jak to zwykle bywa, one są po obydwu stronach. Są też pewne różnice mentalne, które warto, żebyśmy rozumieli, dlatego że inaczej, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę zagraniczną, wydaje mi się, do tych kwestii podchodzi strona ukraińska i nieco inaczej my to mamy skłonność rozumieć w Polsce. W związku z tym są też pewne różnice, mimo wielu podobieństw między społeczeństwami i rządzącymi w Polsce i na Ukrainie. No, w związku z tym jesteśmy w jakiejś sytuacji kryzysowej. Moim zdaniem tę sytuację uda się przezwyciężyć. To, co jest ważne, bo dobrze byłoby, żebyśmy rozmawiali o sprawach ważnych, no to jest pytanie, czy mamy do czynienia z jakimś zwrotem strategicznym. Czy mamy raczej do czynienia z takim, bym powiedział, potknięciem w tych w tych relacjach. Bo jeżeli to miałby być zwrot strategiczny, to wtedy rzeczywiście sytuacja mogłaby być oceniana jako istotna czy poważna. Natomiast jeżeli nie, to jest nieco mniej ważące na przyszłości, aczkolwiek też liczące się, dlatego że no musimy pewne wnioski wyciągnąć z tych dotychczasowych doświadczeń i starać się zmienić podejście, czy naszą politykę, też i politykę partnerów ukraińskich. To ja bym to też chciał traktować jako coś na kształt lekcji politycznej, którą powinniśmy dobrze wykorzystać.
No to jest ciekawe, bo ja też tak staram się tutaj patrzeć też na ten pryzmat Ukrainy i mam wrażenie, że po pierwsze ten kryzys zbożowy był o wiele bardziej obecny w mediach polskich. Do tego powiedzmy wcześniej, jeszcze nie w ciągu ostatnich 2 tygodni, nie mówię teraz o tym kryzysie, który się teraz dzieje, ale ten konflikt na temat zboża, te kwestie, które dotyczyły no, zbliżającego się terminu 15 września, o tym bardzo mało mówiło się w ukraińskich mediach tak naprawdę, wbrew pozorom. Raczej ukraińskie media skupiały się na tematach wojennych oczywiście. Kiedy ja tutaj w Ukrainie, czy w Kijowie, czy w Lwowie, no, w różnych miastach rozmawiałem z Ukraińcami już w trakcie tego kryzysu, to bardzo często poza krytyką ogólnie tych takich zawirowań politycznych była też krytyka z własnych polityków. Nie tak jak często w Polsce, że jednak ludzie bardzo rozczarowali się do prezydenta Ukrainy. Tutaj także część Ukraińców nie była tak nastawiona zero-jedynkowo, że to Polska jest winna, tylko raczej nie rozumiała tego konfliktu. Mało tego, kiedy ostatnio prezydent Zełenski w Lublinie podziękował, najpierw wręczył tutaj ordery wolontariuszom, a potem podziękował Polakom za pomoc, to właściwie część mediów ukraińskich uznała ten koniec tematu, koniec kłótni. Natomiast w Polsce mam wrażenie jest zgoła inaczej. Postrzegamy to zupełnie inaczej. Chciałbym zapytać pana jako eksperta, z czego to wynika? Z czego wynika ta różnica właśnie w postrzeganiu całego tego konfliktu? Bo my na to patrzymy chyba trochę szerzej. Patrzymy, uznajemy to za ogólny zwrot w polityce ukraińskiej. Ukraińcy tego, mam wrażenie, jeszcze zwykli Ukraińcy tego jeszcze w ogóle na pewno nie zauważyli. Czy taki zwrot rzeczywiście jest, bo pan mówi, że na razie to jest no, pewnego rodzaju kryzys w relacjach, ale czy widzimy coś takiego, że Ukraina jednak może zmieniać głównego sojusznika?
No, tu jest szereg elementów, o których trzeba powiedzieć. Otóż po pierwsze, w całym tym sporze czy konflikcie jest jeszcze trzeci gracz i to gracz bardzo ważny. Mam tutaj na myśli Komisję Europejską. Proszę zwrócić uwagę, że ta data 15 września jako okres czy czas obowiązywania ograniczeń wprowadzonych właśnie w wyniku decyzji Komisji Europejskiej pod wpływem presji państw Europy Środkowej, ale pamiętajmy, że za politykę rolną odpowiada w Europie Komisja Europejska. To jest domena, która nie jest, że tak powiem, zagospodarowywana przez suwerenne państwa będące członkami Unii, tylko część tej suwerenności została delegowana na Komisję Europejską. Ona jest tutaj ważnym graczem. I ten spór dojrzewał, dlatego w moim odczuciu wolno, ponieważ przez długie tygodnie uważano, również w ukraińskich mediach to był, wydaje mi się, dość rozpowszechniony pogląd, iż ten termin 15 września zostanie przesunięty. Tu różne daty padały. Polska strona mówiła o grudniu, ale jakieś pośrednie też terminy były formułowane. No, w związku z tym należałoby zadać pytanie, dlaczego Komisja Europejska tę decyzję podjęła i to w takim terminie. Decyzję o uchyleniu ograniczeń na eksport tych 4 podstawowych grup towarowych, jeśli chodzi o produkcję rolną z Ukrainy. Raczej nie wydaje się, żeby na podstawie oceny sytuacji na wewnętrznym rynku polskim, dlatego że musimy pamiętać, iż 15 września to jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby ocenić, jak zakończyły się zbiory zbóż podstawowych w Polsce. No, żniwa kończą się właściwie z końcem sierpnia. Nie wydaje mi się, żeby polskie Ministerstwo Rolnictwa miało pełnię wiedzy na temat tego, czy mamy nadprodukcję rolną, czy mamy niedobory w porównaniu oczywiście z latami ubiegłymi. Więc w tym sensie cała merytoryczna dyskusja, na ile ten import czy ewentualność pojawienia się ukraińskiego zboża wpłynie na sytuację producentów i sytuację na rynku wewnętrznym w Polsce, jest tutaj moim zdaniem nieco przedwczesna. Więc w tym sensie przebija się druga argumentacja, która też jest w Polsce, powiedzmy, popularna, tak to określmy, albo przynajmniej popularna w kręgach obozu rządzącego, a mianowicie taka, że Komisja Europejska w sposób zaplanowany i celowy tak ustawiła te terminy, ażeby wywołać kryzys w relacjach polsko-ukraińskich na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, bo w ten sposób, tak uważa część polityków obozu rządzącego, Komisja Europejska chciałaby doprowadzić do ewentualnej zmiany tych sił, które Polską rządzą. To jest odczytywane jako pewnego rodzaju działanie zaplanowane Komisji Europejskiej na rzecz zmiany rządzących w Polsce, czyli ingerowania w proces wyborczy, który jest procesem odbywającym się w państwie członkowskim. I Komisja Europejska nie tylko nie ma możliwości, ale nie ma prawa angażować się w tego rodzaju działanie. Tę linię interpretacyjną potwierdzają zresztą różne doniesienia medialne, nie tylko w polskich mediach, no ale również w takich mediach jak nie wiem, Financial Times, gdzie dziennikarze, powołując się na nieujawnione z nazwiska źródła w Brukseli, generalnie piszą o tym, że eurokraci nie są szczęśliwi z tego, że w Polsce rządzi prawica. Więc w tym sensie obóz rządzący, taka jest moja ocena, w Polsce uważa, że to Komisja Europejska chciała i być może nadal chce wpłynąć na wynik wyborów. Za tym idzie druga linia interpretacyjna, czy drugi element tej interpretacji, a mianowicie uważa się, że Komisja Europejska w tych swoich zamierzeniach zyskała sojusznika w osobie Wołodymyra Zełenskiego, który jakby zgodził się zagrać w tej grze, tak powiedzmy w pewnym skrócie, powodowany interesami nie tylko Ukrainy, bo one tutaj są dość oczywiste, możemy też o tym mówić, ale powodowany również swoją pewną bieżącą kalkulacją polityczną, o której też być może warto będzie powiedzieć. Ale niezależnie od tego, jakie są, czy jakie były motywy strony ukraińskiej, to obóz rządzący w Polsce, czy przynajmniej część prawicy uznał, że Zełenski, którego formacja jest przecież afiliowana w tej samej partii, co En Marche Emmanuela Macron, a zatem nie jest formacją prawicową, tylko jest formacją liberalną, że oto Zełenski postanowił również w pewnym sensie włączyć się w trudną, twardą i brutalną walkę przedwyborczą w Polsce. I to powoduje moim zdaniem wzmocnienie tej linii interpretacyjnej, która mówi o zwrocie Ukrainy w stronę Berlina. Ten zwrot Ukrainy w stronę Berlina oczywiście ma tutaj trzy wymiary. Znaczy, po pierwsze ma wymiar historyczny, to znaczy historycznie za czasów administracji Poroszenki no, rzeczywiście mieliśmy do czynienia z budowaniem takich relacji między Kijowem a Berlinem w pierwszym rzędzie, z próbą ominięcia czy zrobienia takiego dużego kroku ponad Polską. Po drugie, nie ulega wątpliwości, że mer Kijowa, Wołodymyr Kliczko, jest politykiem dobrze przyjmowanym w Niemczech. No, uważa się go za reprezentanta pewnej linii proniemieckiej w ukraińskiej polityce. Nie bardzo zwraca się uwagę na fakt, że Kliczko jest konkurentem Zełenskiego i te obozy polityczne ze sobą wydaje mi się, nie współpracują, ale no właśnie, ale uważa się przynajmniej w części nie bardzo uważnie śledzących wewnętrzne życie polityczne na Ukrainie Polaków. To też jest pewnym problemem, wydaje mi się, w Polsce, bo my jesteśmy skłonni formułować oceny, nie mając jakiejś większej wiedzy, jak się rozkładają te ukraińskie polityczne sympatie i antypatie. Ten obraz też jest trudny, bo tam nie ma takich czytelnych linii, nazwijmy to ideowych. Ta polityka na Ukrainie jest w większym stopniu spersonalizowana niż oparta o kryteria ideowe. Ale ten czynnik istnienia cały czas na Ukrainie jakichś obozów czy opcji proniemieckich też jest brany pod uwagę. No i po trzecie wreszcie, Zełenski swoimi wystąpieniami w ONZ-cie, mam tu przede wszystkim na myśli tę propozycję rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa o Niemcy między innymi, co zostało potem, to, że tak powiem, on zgłosił tę propozycję, potem też się spotkał z kanclerzem Scholzem, co zostało odebrane jako pewien gest o charakterze dość jednoznacznie proniemieckim. I te trzy elementy uznaje się za dowód pewnego zwrotu Kijowa w stronę Niemiec. Na dodatek część komentatorów uważa, tak jak ja to odczytuję, że Ukraina znalazła się w trudnym położeniu, jeśli chodzi o sytuację na froncie, a w związku z tym, nie werbalizując tego, nie mówiąc o tym głośno, ukraińskie elity, a być może też i obóz prezydenta, zaczynają myśleć o jakiejś formule Mińska III. W tym sensie te rozmowy z Niemcami mogą wyglądać na przecieranie szlaków czy sondowanie takich możliwości. Ta akurat ocena wydaje mi się już zupełnie oderwana od rzeczywistości. Wydaje mi się, że na Ukrainie raczej nie ma takiego myślenia, ja przynajmniej nie dostrzegam symptomów tego myślenia. Natomiast w polskiej interpretacji to jest traktowane, zwłaszcza na prawicy, to jest traktowane jako realny scenariusz uzupełniony uzupełniający tą wizję ewentualnego zwrotu w stronę Berlina. Czyli mamy tutaj elementy pewnych historycznie uzasadnionych obaw, nieznajomości sytuacji wewnętrznej na Ukrainie i trudności w interpretacji pewnych gestów czy posunięć ze strony Zełenskiego. Suma tych, że tak powiem, doświadczeń czy ocen utwierdza niektórych komentatorów w przekonaniu, że mamy do czynienia ze zwrotem w stronę Niemiec. Moim zdaniem to jest ocena niesłuszna, nawet jeśli mamy do czynienia z jakąś próbą budowania nowych relacji między Kijowem a Berlinem, to ma ona moim zdaniem głównie wymiar taktyczny, a nie strategiczny. To jest istotna różnica. I ta taktyka jest elementem gry Zełenskiego i jego otoczenia, co ma związek z pewnym rytmem życia politycznego na Ukrainie, a nie z wyborami o charakterze strategicznym. Ale to nas przybliża do moim zdaniem najistotniejszej kwestii, którą trzeba zacząć wreszcie stawiać, a mianowicie do odpowiedzi na pytania, czy zarówno po polskiej stronie, jak i też po ukraińskiej stronie, bo tu muszą te obie strony się spotkać, my myślimy o naszej współpracy w wymiarze strategicznym. Dlaczego to jest istotne? Ja o tym już kilka razy mówiłem, ale warto powtórzyć. Dlatego, że doraźna współpraca, zwłaszcza międzypaństwowa, ona po pierwsze ma zawsze wymiar trochę transakcyjny, po drugie ona zawsze jest właśnie w związku z tym, że ma wymiar transakcyjny, ona jest zdominowana przez sytuacje konfliktowe, bo negocjujemy jakieś konkretne rozwiązania. No, jeśli nie jest to kwestia importu zboża, to jest to kwestia na przykład zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników, którzy tranzytem przejeżdżają przez Polskę i też są istotnym konkurentem dla polskiego sektora transportowego, albo jest to cały szereg być może innych spraw. Podejście strategiczne jest w moim odczuciu dlatego ważne, że to porządkuje relacje w tych relacjach doraźnych. Dlatego, że jeżeli mamy pewien uzgodniony obszar kierunku, w którym wspólnie podążamy, to administracja zarówno państwowa, jak i samorządowa różnych szczebli otrzymuje czytelny sygnał co do intencji klasy politycznej, najlepiej gdyby to porozumienie miało charakter ponadpartyjny. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że administracja ma taką skłonność w ramach tych doraźnych sporów do pokazania własnej siły, do pokazania, że my jesteśmy w stanie naszego partnera tutaj postawić w trudnej sytuacji i my wygramy. Suma tego rodzaju podejścia po obu stronach powoduje, że w takim ujęciu doraźnym żyjemy od konfliktu do konfliktu. I tak długo, jak nie ma pewnego strategicznego myślenia, tak ta doraźna perspektywa zaczyna dominować. I opinia publiczna uzyskuje przekonanie, że relacje z sąsiednim państwem no mają w gruncie rzeczy charakter pasma niekończących się sporów, konfliktów, przetargów. Tu dołączają się do tego emocje na temat wdzięczności bądź niewdzięczności, pomyłki, gafy, zła ocena sytuacji. No, nikt nie jest od tego wolny. Dlatego na przykład traktat elizejski zawarty między Francją a Niemcami za czasów Adenauera i de Gaulle'a był tak ważny, to przypomnijmy, to był rok 62, czyli 17 lat po strasznej wojnie, gdzie obydwa państwa ze sobą walczyły na śmierć i życie. Dlatego był ważny, bo on dawał tą perspektywę strategiczną. I dlatego błędem jest, że między Polską a Ukrainą nie ma tego traktatu o współpracy, o czym była mowa już rok temu w czasie wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Ja pamiętam doskonale taką wypowiedź ministra Kumocha, który mówił, że ten nowy traktat o współpracy polsko-ukraińskiej, który powinien podnieść nasze relacje na zupełnie wyższy poziom, Kumoch mówił, że on planowane, jego podpisanie jest w rocznicę 160. powstania styczniowego, jako też taki wymiar symboliczny nawiązywania do pewnego elementu wspólnego dziedzictwa. No od stycznia 2023 upłynęło już sporo czasu, traktatu jak nie ma, tak nie było. Ja na tej podstawie uważam, że nam brakuje tego spojrzenia strategicznego. I tu jest pytanie dość zasadnicze, a mianowicie, czy to my po polskiej stronie nie jesteśmy w stanie sformułować takiego podejścia, czy to też ukraińska elita jeszcze dzisiaj nie wybrała pewnego kierunku strategicznego. Ja uważam, że ukraińska elita nie wybrała kierunku strategicznego, co nie znaczy, że wybierze kierunek na zbliżenie z Niemcami. Tego w ten sposób nie należy rozumieć. Natomiast uważam, że tym bardziej powinniśmy być aktywni, tym bardziej powinniśmy budować pewną wspólną wizję współpracy o charakterze strategicznym. Właśnie teraz, w sytuacji, kiedy doskonale widzimy, że brak tej wizji strategicznej powoduje, iż będą narastać problemy doraźne wynikające z czasem niewielkich różnic interesów, ale nagłośnione te różnice budują taki obraz sytuacji niemożliwości znalezienia wspólnych płaszczyzn.
A uważa pan, że w takim wypadku Polska dalej powinna dążyć do tego, żeby te relacje dobre z Ukrainą budować, bo już jest w Polsce część, powiem, komentatorów, bo dziennikarzami nie będę ich nazywał, którzy po prostu podnieśli nawet nie wrzawę, tylko to jest po prostu, no to jest rozdzieranie szat, jak to błędna była polska polityka do tej pory, jak to Ukraińcy nas zaraz wykorzystają, że są naszym wrogiem. Ja oczywiście mówię o tych ludziach związanych ze skrajną prawicą, no czy to jest prawica, powiedzmy, że prawica sprzyjająca Rosji, tak to określę. Bo czym innym jest jakaś krytyka, jakieś negatywne odbieranie pewnych też gestów ze strony Ukraińców, bo chyba bo chyba większość jednak Polaków odebrało pewne gesty bardzo negatywnie. Natomiast czym innym jest już całkowite kończenie relacji i robienie z Ukrainy wroga. Z tego, co pan mówi, ja odbieram, wyciągam taki wniosek, że mimo wszystko powinniśmy próbować te relacje budować, żeby tą elitę ukraińską polityczną, może nie namówić, ale no pokazać jej, że my jesteśmy tym najlepszym możliwym wyborem w Europie. Czy ja dobrze to rozumiem?
Znaczy, musimy się zastanowić, czy zmieniła się sytuacja strategiczna. Bo dopiero zmiana sytuacji strategicznej powinna w konsekwencji przynieść zmianę postawy czy zmianę polityki. Jeżeli na przykład hipotetycznie Ukraina wojnę przegra z Rosją, to wtedy będziemy mieli do czynienia ze zmianą sytuacji strategicznej. Ale dzisiaj, w tej fazie konfliktu, a właściwie na początku nowej fazy konfliktu, bo ja buduję taką tezę, że my mamy do czynienia z perspektywą przedłużającej się wojny. Wojny, która będzie trwała w roku 2024, a niewykluczone, że i również w roku 2025. I to jest już pewne nowum, bo to każe określić Polsce, też i Ukrainie, nie tylko swój stosunek do pewnej wizji porządku regionalnego po wojnie, ale również to nakazuje nam określenie czy zbudowanie pewnej strategii funkcjonowania w okresie przedłużającej się wojny. Bo to ta przedłużająca się wojna w sposób oczywisty będzie oddziaływała na możliwości państwa ukraińskiego. Nie tylko co do kontynuowania walki, ale również co do funkcjonowania, a tym bardziej co do programowania odbudowy. W związku z tym tu mamy pewne dwa obszary, no ale zacznijmy od tego, nazwijmy to modelu docelowego, czyli od momentu, że kiedyś wojna albo zostaje wygrana, albo zostaje zakończona, to nie wdając się w dzisiaj trudne rozważania, co jest bardziej prawdopodobne. Ja buduję moją ocenę na podstawie kilku, wydawałoby się, tak ja uważam, dość oczywistych tez, które trudno są przyjmowane przez tych, których pan określił mianem krytyków tego podejścia. Po pierwsze, moim zdaniem Rosja będzie przez długi czas zagrożeniem dla państw Europy Środkowej, zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. I ten długi czas to nie są miesiące, to nie są nawet 2 czy 3 lata, ale to mogą być dziesięciolecia. To dość wyraźnie wynika z deklaracji i z działań podejmowanych przez rosyjskie władze. Rosja nie rezygnuje z tego planu podporządkowania sobie politycznie Europy Środkowej, w gruncie rzeczy wypchnięcia NATO z naszego terenu. Mam na myśli te tak zwane propozycje Putina, które on sformułował w grudniu 2021. Rosja też przygotowuje się w sposób czytelny, oczywisty i niebudzący wątpliwości do długiej wojny.
Tak jest.
Zakończenie czy przegranie wojny na Ukrainie, na przykład w formule Mińska III, z czego chyba nie zdają sobie sprawy ci komentatorzy, moim zdaniem będzie oznaczało klęskę NATO. Będzie oznaczało w gruncie rzeczy zniszczenie Paktu Północnoatlantyckiego, bo ci, do których, jak sądzę, wiem, do kogo pan się odwołuje, no oni uważają, że my jesteśmy w stanie w ramach NATO i systemu kolektywnego zapewnić sobie bezpieczeństwo, zostawiając Ukrainę na marginesie cywilizowanego świata. Otóż moim zdaniem to jest niemożliwe. To być może byłoby możliwe, gdyby Ukraina nie obroniła się przed rosyjską agresją i upadła szybko. Dzisiaj po tak znaczącym zaangażowaniu we wspomaganie Ukrainy wszystkich państw NATO oraz Stanów Zjednoczonych, przegrana w tej wojnie, tu chodzi bardziej o recepcję niż o jakby konkretny wymiar tej przegranej. Przegrana w tej wojnie będzie w gruncie rzeczy oznaczała klęskę strategiczną Stanów Zjednoczonych I konsekwencją tej klęski strategicznej Stanów Zjednoczonych może być takie scenariusze, są też dyskutowane na Zachodzie, w związku z tym dziwię się, że polska opinia publiczna jakby nie śledzi tego. Może być po prostu rozpad Paktu Północnoatlantyckiego. To jest jedno z zagrożeń, czyli przegranie przez Ukrainę wojny z Rosją może oznaczać nie perspektywę budowania w oparciu o NATO systemu bezpieczeństwa, który obejmował będzie Polskę, tylko może oznaczać perspektywę budowania kompletnie nowego systemu bezpieczeństwa bez NATO, ze Stanami Zjednoczonymi mniej zaangażowanymi w sytuację w Europie. W związku z tym to jest pewien czynnik, który jest czynnikiem ryzyka i ja uważam, iż z tego między innymi tych elementów jest znacznie więcej, ale poruszamy się pewnym głównym szlakiem. Z tego powodu Amerykanie dzisiaj uważają, iż nie są w stanie wygrać, nie mogą przegrać wojny na Ukrainie. Problemem Stanów Zjednoczonych moim zdaniem jest to, że nie ma czytelnej strategii zwycięstwa. I polityka, którą wypracował Joe Biden i Jake Sullivan, polityka jakby nie eskalowania czy uprawiania takich działań, ażeby nie dopuścić do eskalacji konfliktu, co znajduje swój wymiar w stopniowym dostarczaniu, takim nieeskalacyjnym dostarczaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy, właśnie po to, żeby nie było tego punktu przełomowego, żeby Rosja nie zareagowała nadwymiarowo. Otóż ta polityka odbiera Ukrainie moim zdaniem możliwość osiągnięcia czy zbudowania przewagi o charakterze wojskowej. Bo Ukraina nigdy nie dostaje tyle sprzętu, ile trzeba, albo dostaje ze znaczącym opóźnieniem. No i to jest jakby bardzo realny problem, dlatego że w gruncie rzeczy to oznacza, iż Stany Zjednoczone i cały Pakt Północnoatlantycki nie ma strategii zwycięstwa wojny na Ukrainie, a nie chce też tej wojny przegrać, bo przegrana pociąga za sobą bardzo niedobre trendy geostrategiczne i wpływające też na spoistość systemu zachodniego. To niestety w moim odczuciu świadczy czy przemawia na rzecz tezy o tym, że będziemy mieli do czynienia z przedłużającą się wojną, gdzie ten potencjał stron walczących będzie ulegał wyczerpywaniu, będzie po prostu ścierał się, jak to mówią Amerykanie. Problemem jest oczywiście to, że Rosja ma większy potencjał niżli Ukraina i kontynuowanie takiej wojny przez najbliższe 2 czy 3 lata będzie miało dla Ukrainy moim zdaniem znacząco negatywne konsekwencje. A w związku z tym zadanie, które stoi przed całym blokiem państw Zachodu, no to jest po pierwsze wypracowanie teorii zwycięstwa, po drugie ta teoria zwycięstwa musi być spójna z tym, co chcą Ukraińcy i ukraińskie elity, i dopiero wtedy możemy mówić o pewnym modelu docelowym. I teraz kilka słów o tym modelu docelowym. To jest obszerny wątek, ale kilka testów bym chciał wygłosić. No, po pierwsze, Rosja będzie zagrożeniem. Rosja nie sygnalizuje gotowości do odejścia od polityki używania siły po to, żeby wymusić ustępstwa polityczne. Po drugie, wojna na Ukrainie już udowodniła, że w naszej części Europy wojny mają przede wszystkim charakter konfliktów lądowych i mają taką, powiedziałbym, skłonność do przekształcania się w konflikty, zważywszy na położenie geograficzne, rozmiar, długość granic, długość linii ewentualnego starcia. To powoduje wszystko, że mamy do czynienia z tendencją do przedłużania się tych konfliktów. A w związku z tym, jeżeli już w tym ujęciu powojennym, jeśli uda się zbudować teorię zwycięstwa Ukrainy, będziemy mieli do czynienia z problemem zbudowania regionalnego systemu bezpieczeństwa, gdzie głównym czynnikiem polityki odstraszania Federacji Rosyjskiej będzie potencjał wojskowy w zakresie sił lądowych, który będzie znajdował się na wschodniej flance, czyli w państwach graniczących z Federacją Rosyjską. Ja świadomie nie mówię o NATO, bo perspektywa wejścia Ukrainy do NATO jest moim zdaniem dość odległa, ale to nie zmienia faktu, że z punktu widzenia choćby demograficznego, jedynymi państwami, które mają potencjał, to nie znaczy, że mają już takie możliwości, stworzenia sił wojskowych, które są w stanie odstraszać Rosję, a w związku z tym gwarantować pokój, bo taki jest cel i istota polityki odstraszania. Bez pokoju nie ma odbudowy Ukrainy, co do tego nie ma wątpliwości. Kapitały publiczne są zbyt szczupłe, nawet gdybyśmy traktowali je w wymiarze globalnym. One są zbyt szczupłe na odbudowanie Ukrainy, bo skala strat Ukrainy już jest dzisiaj dramatycznie duża. Czyli muszą napłynąć kapitały prywatne. Kapitały prywatne raczej nie wybierają takich destynacji inwestycyjnych do krajów, w których toczy się wojna, albo do krajów, w których wojna jest codziennym ryzykiem. To oznacza, i słusznie to diagnozują ukraińskie elity, że w gruncie rzeczy Ukraina już w tych realiach powojennych musi przekształcić się w państwo będące czymś w rodzaju Izraela Wschodu. Musi mieć nowoczesną, odpowiednio liczną i dobrze wyposażoną armię. Problem jest tylko taki, że nawet taka armia Ukrainy nie wystarczy na odstraszanie skuteczne Federacji Rosyjskiej. To musi być uzupełnione o potencjał natowski, a jeśli chodzi o siły lądowe, to potencjał polski przede wszystkim ma tutaj znaczenie. Oczywiście, jeżeli zbudujemy tę armię, o której mówimy, 250-tysięczną, w komponencie zawodowym, tak to ujmę, 50-tysięczną, jak się mówi, jeśli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. Te siły uzupełnione siłami państw naszego regionu, zarówno Skandynawów, państw bałtyckich, jak i Rumunii oraz jakimś korpusem ekspedycyjnym amerykańskim, bo Amerykanie nie mówią, że nie przyjdą z pomocą, natomiast mówią, że nie będą ponosili głównego ciężaru obrony wschodniej flanki NATO z wielu powodów, w ogóle się do tego nie przygotowują, no to dopiero połączenie tych trzech elementów, amerykańskich zdolności i też amerykańskiego przywództwa i siły gospodarki, potencjału państw NATO na wschodniej flance i potencjału ukraińskiej armii, doświadczenia bojowego i umiejętności tych ludzi, którzy są dzisiaj słusznie zresztą uznawani za najlepiej wyszkoloną w realiach pola walki armię w Europie. Połączenie tych trzech elementów pozwala mieć nadzieję, że zbuduje się skuteczny system odstraszania Rosji. Ja na tym opieram moje przekonanie, że strategicznie my nie mamy innego wyjścia, jak tylko współpracować z Ukrainą. I ten obszar wojskowy jest absolutnie kluczowym i najważniejszym. Można się spierać w setkach spraw o charakterze gospodarczym, historycznym czy narracyjnym, natomiast w obszarze wojskowym musimy tutaj iść ręka w rękę, bo od tego zależy nasze wspólne bezpieczeństwo. I tak długo, jak długo nie zmieni się ta geografia strategiczna, no to ja nie widzę innej drogi. Uważam, że droga mówiąca o tym, że my w ramach NATO sobie zbudujemy wydolny i wystarczający nam system bezpieczeństwa, a Ukraina już niech zostanie w rosyjskiej orbicie wpływów, albo w najlepszym wypadku niech będzie państwem pozablokowym czy neutralnym z niewielką armią, bo na to Rosjanie się jakoś tam sygnalizują, że są gotowi zgodzić, to jest pewnego rodzaju złudzenie. Znaczy, to jest w gruncie rzeczy mówienie o tym, że będziemy żyli w wadliwym systemie bezpieczeństwa. A życie w wadliwym systemie bezpieczeństwa, nie gwarantującym nam odstraszania Rosji, zwłaszcza z takim sąsiadem, jak jest Rosja, oznacza, że będziemy musieli uwzględniać w naszej wewnętrznej polityce gospodarczej, kulturowej, właściwie we wszystkich wymiarach, to, czego Rosja chce. Zresztą Rosja już dostatecznie wcześniej sygnalizowała, że ona nie dopuszcza możliwości, iż, że tak powiem, decyzje co do rozwoju życia wewnętrznego w Polsce, w tych nowych realiach, pozostawi Polakom. Ona chce mieć na to wpływ i jeżeli nie zbudujemy systemu bezpieczeństwa, to ten wpływ Rosja będzie miała. I w tym sensie Moim zdaniem ci, którzy mówią, że powinniśmy zostawić Ukrainę na pastwę Rosji, w gruncie rzeczy, może nieświadomie, przygotowują Polsce taki sam los, jak tej pozostawionej na pastwę Rosjan Ukrainie.
Część z nich, panie Marku, myślę, że świadomie i część z nich bardzo, zarówno mnie, jak i pana, wyzywa, określa, już nawet nie będę mówił jak, ale to już, no niestety, taką część społeczeństwa, nie wiem, czy to jest część społeczeństwa, powiedzmy, że to jest część komentatorów. Natomiast widzę w takim razie jedną opcję. Wielka strategia to strategia sojuszu wojskowego Polski i Ukrainy. No i znów dochodzimy do tego pytania, to co się dzieje w tej chwili? To co się dzieje, że skoro Ukraina potrzebuje Polski, bo wiemy, że potrzebuje, to prezydent pozwala sobie na takie przemówienie w ONZ-cie. Z drugiej strony, co się dzieje, że potem pan premier, kiedy już wydaje mi się Polski, kiedy już wydaje mi się, że sytuacja zaczyna przycichać, mówi, że nie będziemy już więcej przekazywać uzbrojenia Ukrainie. To bardzo z ostrymi takimi reakcjami się spotkało medialnymi na całym świecie. Oczywiście media też pewne kwestie wyolbrzymiają, ale też nie da się ukryć, że przynajmniej takie do mnie takie przecieki doszły, że też Amerykanie byli zainteresowani tą wypowiedzią, co ona dokładnie znaczy, no bo to było też w pewien sposób sprzeczne z ich strategią polityczną, tak jak pan wspomniał. Czy to jest potrzebne? Czy my naprawdę nie możemy się dogadać po prostu? Albo może inaczej.
Amerykanie byli zainteresowani tym, jak rozumieć słowa premiera Morawieckiego, to jest zupełnie zrozumiałe, dlatego że to wynika z prostego faktu, chyba nie dość silnie uświadamianego sobie przez wszystkich, a mianowicie z takiego, że nie ma możliwości dotarcia z pomocą dla Ukrainy, jeżeli Polska nie będzie bardzo blisko współpracującym partnerem. To po prostu jest fizycznie niemożliwe. Tej masy uzbrojenia w ciągu pierwszego roku, jak mówił dowódca amerykańskiego lotnictwa od rozpoczęcia wojny, Amerykanie wykonali ponad 1000 lotów transportowych do rzeszowskiej Jasionki, przewożąc sprzęt i zaopatrzenie. To jest ta skala przerzutu tych towarów czy tych systemów. Więc w tym sensie myślę, ja tu nie chcę się wcielać w rolę rzecznika premiera Morawieckiego, ale to zainteresowanie amerykańskie było zrozumiałe, bo gdyby Polska rzeczywiście myślała o zmianie polityki swojej w tym zakresie, to sytuacja związana z Ukrainą uległaby znaczącemu pogorszeniu, znaczy zmniejszeniu uległyby możliwości wspierania Ukrainy. Byłoby dobrze, żeby strona ukraińska też w pełni zdawała sobie sprawę z tej roli, którą Polska odgrywa, dlatego że to nie jest wymierne, to znaczy tego się nie ujmuje w zestawieniach instytutów z kolonii, który buduje te zestawienia powielone później przez media całego świata, kto, ile i jak pomaga Ukrainie. A to jest nie mniej ważne, w moim odczuciu nawet ważniejsze chyba. Ale zostawmy tę konkretną kwestię, bo mówimy o sprawach strategicznych. W Polsce często się mówi, ja o tym też mówię dość często, że nasza elita władzy oraz elita polityczna rozumiana jako całość ma pewien problem z myśleniem w kategoriach strategicznych. Te doraźne sytuacje konfliktowe i doraźne życie, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, one zdominowały już naszą debatę publiczną i porządkuje nasze też i działanie organów władzy, ale też i polityków, tych, którzy są w opozycji. To jest w tym sensie złe, że tam, gdzie wszystko jest przedmiotem walki politycznej, ta walka ma zawsze charakter bieżący i doraźny, no tam nie ma tych obszarów zgody państwowej, które powinny być wyłączone spod takiej kontradyktoryjności czy z tego obszaru polemik, bo są takie po prostu interesy państwa. To, o czym ja mówiłem, o tym interesie strategicznym i systemie bezpieczeństwa w naszej części Europy, to nie ma koloru partyjnego. Niezależnie od tego, czy Polską będzie rządziła prawica, czy lewica, czy centrum, no te wyzwania pozostaną i na te wyzwania trzeba będzie umieć odpowiedzieć. A umieć odpowiedzieć w systemie demokratycznym to znaczy mieć zdolność do przekonania opinii publicznej co do konieczności pewnych zmian w polityce. W polityce gospodarczej, w polityce budżetowej, również niewykluczone, że w polityce podatkowej. Im bardziej będziemy te obszary polityki zagranicznej, ale też i wojskowej przecież, poddawać bieżącej walce politycznej, tym każdej władzy będzie trudniej zbudować pewien społeczny konsensus na rzecz podjęcia no niełatwych przecież decyzji. Trudniej dlatego, że będzie obawiała się, iż przeciwnik polityczny zdyskontuje na własną korzyść to, że władza podejmuje trudne decyzje. No dam taki przykład dość jasny, mianowicie wszystkie państwa bałtyckie mają już powszechny obowiązek służby wojskowej. To jest w ogóle, nie chcę teraz o tym dyskutować, ale to jest moim zdaniem, ja mówię o tym od dłuższego czasu, warunek w ogóle zbudowania tej 300-tysięcznej armii w takim systemie ochotniczym, jak obecnie ja uważam, że to się nie uda zrobić ze względu na sytuację demograficzną i nastawienie opinii publicznej. No ale jeżeli mamy silnie spolaryzowaną debatę wewnętrzną, gdzie absolutnie wszystkie kwestie i polityki zagranicznej, i polityki modernizacji sił zbrojnych, i polityki zakupów sprzętu są poddawane ciągłej walce i polemice politycznej, to trudno jest znaleźć siłę polityczną, nieważne czy rządzącą dzisiaj, czy rządzącą jutro, która będzie miała w sobie tyle determinacji, żeby tę kwestię podnieść, przeprowadzić i przekonać opinię publiczną, że to jest jedyna możliwość. I ja uważam, że takiego myślenia strategicznego w kategoriach interesu państwowego nam brakuje. I tak jak śledzę ukraińskie życie polityczne, staram się to śledzić dość uważnie, chociaż oczywiście nie jestem obywatelem Ukrainy, nie mam takiej wiedzy, jak mają ci, którzy na Ukrainie żyją. Ten sam problem mają też przedstawiciele ukraińskiej elity politycznej, to znaczy u nich ta perspektywa doraźna, wzmocniona jeszcze sytuacją wojenną, też jest perspektywą dominującą. Są oczywiście politycy, którzy myślą w kategoriach nieco bardziej długofalowych. No, mnie tu do głowy przychodzi na przykład Oleksiej Daniłow, szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony, który wypowiadał się wielokrotnie na ten temat. Ja wiążę te ostatnie, bardzo niefortunne, trzeba niestety powiedzieć, zachowania czy wystąpienia prezydenta Zełenskiego, po pierwsze z dominacją tego czynnika doraźnego, pewnej rachuby politycznej, krótkoterminowej. Uważam, że Zełenski i w ogóle jego ekipa miała pewien plan rozgrywki politycznej w tym roku osiągnięcia znaczących sukcesów, po pierwsze w relacjach z NATO, po drugie na froncie przez przeprowadzenie zwycięskiej kontrofensywy i po trzecie w relacjach z Unią Europejską, to otworzenie negocjacji członkowskich późną jesienią tego roku miało być zwieńczeniem pewnego pasma sukcesów, co by umożliwiało przeprowadzenie w przyszłym roku, o czym się przecież dyskutuje na Ukrainie, przeprowadzenie wyborów prezydenckich, bo Ukraina stoi wobec problemu przeprowadzenia wyborów, zarówno prezydenckich, jak i niewykluczone, że do Rady Najwyższej. I ten plan polityczny Zełenskiego moim zdaniem właśnie się wali. Znaczy po pierwsze w Wilnie nie odniesiono takiego sukcesu, na co zresztą Zełenski, proszę zwrócić uwagę, zareagował dość nerwowo, co wydaje się też być pochodną nie tylko jego charakteru, bo te opinie, z którymi ja się zetknąłem, są właśnie takie, że on no jest, jego mobilizuje powodzenie, a demobilizuje właśnie niepowodzenie, co ta nerwowość reakcji w Wilnie by to potwierdzała. Ofensywa ukraińska też nie jest spektakularnym sukcesem. Tu kładę nacisk na słowo spektakularnym, bo to nie znaczy, że ona będzie nieskuteczna z wojskowego punktu widzenia. To znaczy, że ona nie jest przełomem, że ona nie jest powtórką z jesieni ubiegłego roku. To niestety już dzisiaj widać. No i mamy wreszcie ten trzeci element, czyli te otworzenie negocjacji z Unią Europejską. Ja uważam, że Bruksela zagrała tutaj na tej chęci Ukrainy uzyskania tego krótkoterminowego sukcesu. Wykorzystała w pewnym sensie Zełenskiego i jego obóz, ale to też pokazuje, że strona ukraińska, działając w sytuacji dużego napięcia, bo tu pewnie jeszcze powiemy o sytuacji budżetowej czy gospodarczej, też tak, i społecznej na Ukrainie, wybiera tę krótką perspektywę nawet ze szkodą dla perspektywy długofalowej, bo jeśli chodzi o negocjacje członkowskie, mamy tutaj do czynienia z dwoma elementami, znaczy mamy do czynienia z elementem pewnego przełomu, jakim byłoby, czy będzie rozpoczęcie negocjacji, no i z pytaniem, ile te negocjacje będą trwały i czy one będą prowadziły do wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej w tym umownym roku 2030. Ja stawiam tezę, że ten kryzys zbożowy być może da Ukrainie czy ekipie Zełenskiego sukces w postaci otworzenia negocjacji jesienią tego roku akcesyjnych z Unią Europejską, natomiast niestety będzie negatywnie wpływał na ten finalny sukces, jakim będzie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Negatywnie, bo będzie wydłużał drogę Ukrainy do Unii Europejskiej z prostego powodu, a mianowicie to Unia musi się przygotować na absorpcję Ukrainy. Przygotować to znaczy zmienić politykę choćby w obszarze rolnym, czyli wspólną politykę rolną, to nie ulega wątpliwości, że ona musi ulec zmianie. W związku z tym ten kryzys, który jest też kryzysem na linii Komisja Europejska, część państw członkowskich, obiektywnie rzecz biorąc, spowoduje wzrost ostrożności państw członkowskich, państw Europy Środkowej, jeśli chodzi o propozycje reformy wspólnej polityki rolnej i konsekwencje przyjęcia Ukrainy. To obiektywnie niestety wydłuży proces negocjacyjny, a nie skróci go. Ja z tego wyciągam wniosek, że Zełenski i jego ekipa bardziej myślą o kategoriach miesiąca listopada czy grudnia i jak można spożytkować to, co się wtedy wydarzy na użytek swojej kampanii politycznej, która być może będzie miała miejsce w tym roku, bo to jeszcze nie jest przesądzone przecież, czy wybory się odbędą, czy nie, a nie myśli o strategicznym wymiarze tego, co się stało. No i mamy w związku z tym spotkanie dwóch państw, które podświadomie uważają, że są strategicznie skazane na siebie, ale tak mają skonstruowaną politykę, że to myślenie strategiczne bardzo trudno wcielać w życie. I to jest pewien problem. Tu musimy wielki wysiłek wykazać, żeby dojść do tego poziomu, tego umownego traktatu elizejskiego. My do tej pory z pewnością w Polsce, nie chcę się wypowiadać za Ukrainę, żyliśmy w takim przekonaniu, że ta bliskość, która zapanowała między Polską a Ukrainą po rosyjskiej agresji, że to już w gruncie rzeczy wystarczy, jeśli chodzi o myślenie strategiczne. No, okazuje się, że to nie wystarczy. Tu trzeba też budować instytucje, to muszą być mocne instytucje, to musi być wspólne planowanie pewnych działań i egzekwowanie tych działań, czy wymuszanie pewnej subordynacji na te organa władzy, które niekoniecznie muszą być przychylne takiej wizji strategicznej, bo mamy do czynienia z dużymi państwami. Tu nie jest tak, że wszyscy chcą tego samego. No, na przykład działają partykularne interesy, a ukraińska służba celna dość otwarcie sabotuje różnego rodzaju działania administracji centralnej. Zresztą to jest przedmiotem różnych też kontrowersji i sporów międzypaństwowych. Już nie chcę mówić o kwestii przejścia granicznego medyka Szeginie, no ale to jest nadal pewien spór nierozwiązany, mimo dobrej woli rządu rządu ukraińskiego. W związku z tym też jest pewien element niedrożności i po stronie ukraińskiej, i nie wykluczam, a nawet jestem pewien, że też i po stronie polskiej. No jest jeszcze wreszcie trzeci czy czwarty element, którego wydaje mi się strona ukraińska nie chce akceptować, a mianowicie te obawy formułowane przez przedstawicieli Polski co do skuteczności pewnego mechanizmu zaproponowanego w zakresie eksportu produktów rolnych, mam tu na myśli mechanizm licencyjny, licencjonowania produkcji czy licencjonowania kontraktów eksportowych przez stronę ukraińską. One są, te mechanizmy są godne uwagi pod warunkiem, że Ukraina jest państwem wolnym od korupcji. W sytuacji, kiedy tak nie jest, te wszystkie instrumenty należy traktować jako potencjalnie niefunkcjonujące, czy mogące inaczej funkcjonować od założeń. A w związku z tym nie wystarczy tylko zbudowanie pewnego systemu prawno-instytucjonalnego, który miałby rozwiązać te problemy, no ale trzeba by też to realnie testować, jak to będzie rzeczywiście funkcjonowało, bo to też jest pewien obszar odpowiedzialności strony ukraińskiej. W związku z tym, no, tak bym to z grubsza i dość powierzchownie opisał tę sytuację, w której się znaleźliśmy. Ja uważam, że te emocje opadną, rozmowy już trwają, miała miejsce rozmowa obydwu ministrów rolnictwa, wydaje mi się, że wszystko jest na dobrej drodze. Dzisiaj czytałem, że premier Szmychal powiedział, że już tylko jedno państwo nie jest zwolennikiem tych rozwiązań, które zaproponowała Ukraina. Mam nadzieję, że nie miał na myśli Polski.
Myślę, że Węgry.
Ale niewykluczone, że to jest jeszcze tylko Polska. Tego nie wiemy. Węgry mają relatywnie mniejszą ekspozycję na importy ukraińskiej produkcji rolnej. Jasne. Ale to zobaczymy.
No tutaj jest pytanie, panie Marku, jak to teraz wszystko poukładać, no bo ja też, choćby ostatni skandal w Kanadzie, kwestia pana Jarosława Chunki, weterana SS Galicyen, no w Polsce też zostało to odebrane jako taki zarzut dla Ukraińców, choć tutaj Kanada wzięła na siebie całą winę, zresztą już do dymisji podał się speaker Izby Gmin w związku z tym, bo to on zainicjował tą sytuację, ale ta sytuacja mi troszkę pokazała i trochę mnie przeraża, mówiąc szczerze, że my teraz każdą rzecz związaną, część polskiego środowiska też i politycznego, ale przede wszystkim część publicystów będzie odczytywała jako jakiś negatywny fakt dla Ukrainy i te nastroje społeczne będą narastać, bo ewidentnie widać, że one się zmieniły. Co zrobić, żeby to zmienić? Czy Ukraina tą wizytą prezydenta, tym spotkaniem z Damianem Dudą, z Bianką Zalewską, czyli z dziennikarką i z wolontariuszem, czy tutaj to był jakiś gest pojednania, czy to jest za mało ze strony Ukrainy? Co Polska mogłaby zrobić i czego oczekiwać od Ukrainy w tej chwili po tym kryzysie? No bo chyba nie da się tak z tego wyjść po cichu, prawda? To raczej jakieś gesty tutaj będą potrzebne.
Ja uważam, że te gesty powinny być wykonane w sposób niebudzący wątpliwości. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli, przez stronę ukraińską. Po pierwsze, ta podróż prezydenta Zełenskiego, nie tylko słowa, które on wypowiedział z trybuny Zgromadzenia Ogólnego ONZ, to jest pasmo gaf i potknięć. Proszę zwrócić uwagę, że została też odwołane spotkanie między prezydentem Zełenskim i prezydentem Dudą, zapowiadane już przez Warszawę w kuluarach tego zgromadzenia plenarnego. W sytuacji, kiedy prezydent Zełenski miał czas spotkać się, tu wymienię może nie wszystkich, z prezydentem RPA, z prezydentem Kenii, premierem Netanyahu, prezydentem Johannisem z Rumunii, bułgarską minister spraw zagranicznych, szefową Komisji Europejskiej, Charlesem Michelem, nawet z prezydentem Chile. znalazł czas, żeby się spotkać. Nie spotkał się z prezydentem Rzeczpospolitej, co wydaje mi się błędem. Znaczy, uważam, że sytuacje konfliktowe należy rozwiązywać na najwyższym szczeblu, możliwie szybko. Dlatego, że potem one obrastają różnymi wypowiedziami, które są często wypowiedziami po prostu niefortunnymi. Po drugie, niefortunną była propozycja rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa o Niemcy. To nawet Niemcy w osobie Anneleny Baerbock, minister spraw zagranicznych, następnego dnia zdystansowali się zarówno od pomysłu rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa o Niemcy, jak i od pomysłu pozbawienia Rosji prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa. To by świadczyło, że ta propozycja no, była po prostu nieprzygotowana. No a zatem trzeba postawić pytanie, czemu to miało służyć? No bo to zostało w Polsce odebrane jako taki dość serwilistyczny hołd wobec Berlina. Ja rozumiem potrzebę dyskusji o statusie Rady Bezpieczeństwa, no ale też przypomnę, że od pewnego czasu mówi się, że być może Unia Europejska jako organizacja mogłaby stać się stałym członkiem. W tym sensie ciało reprezentujące wszystkie państwa wspólnoty. To też jest dość naiwne. Ja nie wierzę w żadną reformę Rady Bezpieczeństwa, ale to przynajmniej byłoby pozbawione tego proniemieckiego wymiaru. W związku z tym wydaje mi się, że tu mieliśmy do czynienia z pewnym ewidentnym błędem i w ocenie sytuacji, i w zaproponowanych rozwiązaniach. Powrót pana prezydenta i te nagrody wręczone w Lublinie sprawiają wrażenie pewnego działania doraźnego i też źle przeprowadzonego, dlatego że proszę zwrócić uwagę, iż pan prezydent Zełenski, dziękując przy okazji wręczenia tych nagród, dziękował społeczeństwu polskiemu za wsparcie i zaangażowanie, natomiast nie wspomniał o władzy Rzeczpospolitej. To niewspomnienie w moim odczuciu nie jest tylko kwestią akurat takiej konstrukcji wypowiedzi, tylko było celowe. Zresztą ta wizyta, czy ten przyjazd, przylot prezydenta Zełenskiego do Lublina no spowodował kolejne spięcie, to może źle powiedziane, no ale kolejną manifestację różnic polegającą na tym, że prezydenta Zełenskiego władze Rzeczpospolitej potraktowały jako osobę prywatną, a w związku z tym ta wizyta nie została protokolarnie potraktowane tak jak wizyta głowy państwa, co oczywiście też zostało zauważone. Nie chcę doradzać stronie ukraińskiej, ale wydaje się, że w takich warunkach tego rodzaju działań się po prostu nie przeprowadza. Można było te osoby nagrodzić w Kijowie albo we Lwowie, a nie w sposób dość, powiedziałbym, doraźny i w moim odczuciu niepotrzebnie manifestacyjny właśnie w Lublinie. To ja bym powiedział, że mamy do czynienia z szeregiem błędów po stronie ukraińskiej. Mamy też do czynienia z różnymi znaczącymi błędami po stronie polskiej, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Nie jest tak, że ja widzę tylko belkę wokół sąsiada, źdźbło wokół sąsiada, belki we własnym nie widzę, ale co nam to mówi? Co cała ta sytuacja nam mówi? No ona nam mówi o tym, że nie ma komunikacji. A jeśli jest komunikacja między stroną polską a ukraińską na poziomie roboczym, to nie między tymi ośrodkami, które podejmują rzeczywiście decyzje w sprawach polityki zagranicznej. No może my pewnie dość często rozmawiamy i wymieniamy się opiniami, ale powinni rozmawiać ci, którzy decydują, ci, którzy kształtują tę linię i nieraz lepiej powstrzymać się od aktywności, niż przez taką, bym powiedział, nie do końca przemyślaną aktywność jeszcze pogarszać sytuację. W związku z tym to znowu mnie skłania do myślenia o konieczności budowania pewnego ciała o charakterze być może konsultacyjnym, być może usytuowanym czy upełnomocnionym przez rzeczywiście rządzących w obydwu krajach. Po stronie ukraińskiej wiadomo, gdzie jest skoncentrowana władza. Ona jest skoncentrowana w administracji prezydenta Zełenskiego. Rząd ma tutaj bardziej charakter wykonawczy. W Polsce jest odwrotnie. W Polsce rzeczywista władza jest skonstruowana po stronie rządu. Doceniając zasługi pana prezydenta, no tak konstytucja polska jest sformułowana, że realna władza jest gdzie indziej w Polsce usytuowana. I to są te dwa organy, które w moim odczuciu powinny powołać na najwyższym szczeblu, pracującą w trybie roboczym, czyli ciągłym, radę albo komisję konsultującą wszystkie bieżące sprawy. Dlatego na takim szczeblu, bo to muszą być ludzie o odpowiednich pełnomocnictwach i o odpowiedniej pozycji politycznej w ramach obozu władzy i po jednej, i po drugiej stronie, tak żeby być w stanie egzekwować pewne działania, które nie wszystkim muszą się podobać. I bez takiego, odwrotnie niż w życiu, bez budowy od góry do fundamentu, a nie od fundamentu do góry, my w moim odczuciu nie zbudujemy tej wizji strategicznej. Ten ewentualny moment powołania ciała takiego rodzaju albo jakiegoś zbliżonego jest też o tyle istotny, że to musi być poprzedzone wewnętrzną refleksją i wewnętrzną dyskusją w elitach obydwu państw, czy my chcemy takiego sojuszu strategicznego i co to ma oznaczać. Jakie są obszary potencjalnie konfliktowe? Kiedy takie konflikty mogą wystąpić? Co powinniśmy zrobić, żeby uniknąć tego albo minimalizować skutki? Przecież te propozycje, które Ukraina dzisiaj formułuje i o których mówi premier Szmyhal w zakresie eksportu ukraińskiego zboża, można to było zrobić w roku ubiegłym. Dzierkało tydzień, znany ukraiński tygodnik, już jesienią ubiegłego roku pisał o nieprawidłowościach w eksporcie ukraińskiego zboża. Było bardzo dużo czasu, żeby te narzędzia wypracować, zanim kryzys dojrzał, wybuchł i przyjął taki charakter, jak to teraz obserwujemy. Można to było zrobić, no ale to wymaga pewnego planowania strategicznego. Rozeznania w sytuacji obydwu państw, poznania się wzajemnego, no całej po prostu dużej pracy, która musi być wykonana. Jak będziemy doraźnie reagować na kryzysy, bo przeczytaliśmy w gazecie, że ktoś zaczął protestować i w związku z tym wtedy widzimy, że jest problem, to się niestety nie uda.
Czyli można powiedzieć, że po obu stronach zabrakło dojrzałości i jakiegoś takiej roztropności i patrzenia w przyszłość. I doszliśmy do tego, do czego doszliśmy. Bez jakichś takich...
Mieliśmy dużo emocji, dużo dobrej woli. W emocjach i w pokazywaniu dobrej woli i pięknych gestach to zarówno Polska, jak i Ukraina moim zdaniem należą do ścisłej światowej czołówki.
Tak.
Dużo gorzej idzie, jeśli chodzi o rutynową, codzienną, trudną pracę. My mamy taką skłonność do lekceważenia biurokracji brukselskiej czy biurokracji w państwach Europy Zachodniej, już nie mówię amerykańskiej, uważając, że to jest pewien system, który blokuje inicjatywność. I to po części jest oczywiście prawda, ale przede wszystkim to jest pewien system, który popycha pracę państwową do przodu w sposób systematyczny, bo państwo jest niezwykle skomplikowaną maszyną. Wprawienie w ruch całego systemu jest trudne. Trzeba to robić wielkim wysiłkiem i z pewnością codziennie. Akcyjne podejście do tych spraw powoduje, że się niewiele udaje, zwłaszcza w sytuacji, a z tym też mamy do czynienia, kiedy pewne wzmożenie emocjonalne zaczyna opadać. No, ono opada nie tylko w Polsce, ono opada na całym świecie. To jest pewna normalna prawidłowość. Niestety do wojny się przyzwyczajamy, ale to też nie jest żadne odkrycie. o tym, że tak się stanie, bo wiadomo, już od samego początku zawsze tak się dzieje i też w związku z tym należało budować pewne rozwiązania, tworzyć instytucjonalne, które by tę pracę popychały do przodu, użyję takiego sformułowania, no niezależnie od stanu emocji, nastrojów, humorów, dobrych lub złych dni przywódców państwowych. To jest pewien czynnik zmienny, a my musimy budować na stabilnych fundamentach. Bez takiej pracy państwowej to się moim zdaniem może nie tyle nie uda, ale będzie znacznie trudniejsze.
A jak pan widzi przyszłość? Jak pan widzi to, co przed nami? Wiem, że brał pan udział w tym kongresie odbudowy Ukrainy, tam był, moderował pan jeden z paneli, był między innymi pan ambasador Cichocki, był pan ambasador Zwarycz, czyli ambasadorowie Polski i Ukrainy, oni robili sobie zdjęcia, mówili, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Czy będzie dobrze, panie Marku?
No rzeczywiście prowadziłem jeden z tych paneli i tu na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Otóż pan ambasador Cichocki w swojej wypowiedzi zawarł pewną myśl, która moim zdaniem jest bardzo ważna. Adresował to przesłanie do ambasadora Zwarycza. Mam nadzieję, że nie zniekształcę tego, co powiedział. Otóż on powiedział, że Polska w gruncie rzeczy przeszła już tę drogę w relacjach z Unią Europejską i w relacjach ze światem Zachodu, na którą wstępuje dopiero strona ukraińska. I w związku z tym Polska ma dzisiaj nie tylko większe doświadczenie, ale też i rozeznanie tego, gdzie są atuty, może nie tyle atuty, co dobre strony tego członkostwa w Unii Europejskiej, a gdzie są pewne obszary, nie tylko różnicy interesów, ale niekoniecznie z punktu widzenia interesu polskiego dobrze asekurowane czy gwarantowane. No bo jesteśmy bogaci o szereg doświadczeń. Jesteśmy też innym państwem. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej jako państwo biedne. Dzisiaj ta sytuacja na szczęście już się w sposób zasadniczy zmieniła. I w tym sensie Ukraina powinna, obserwując doświadczenia i drogę Polski, ale też i stanowisko Polski w szeregu sprawach, zastanowić się, jak interesy ukraińskie, ale nie dzisiaj, tylko za lat 10 czy za lat 15, będą w tym nowym układzie instytucjonalnym szanowane i uwzględniane. To jest w gruncie rzeczy pytanie, na które dzisiaj już Ukraina powinna zacząć szukać odpowiedzi. Jak będzie wyglądała suwerenność Ukrainy w perspektywie najbliższego 15-stolecia, nie tylko w relacji do Federacji Rosyjskiej, bo o tym się mówi, ale również w relacji do takich ciał, jakim jest Unia Europejska. On to odnosił bezpośrednio do tych niemiecko-francuskich pomysłów federalizacyjnych. Natomiast w moim odczuciu to jest dość ważny obszar, dlatego że to powinno się tutaj zwracać uwagę i to jest to, o czym chyba ukraińska elita powinna zacząć myśleć. To nie jest tylko kwestia reformy i modernizacji państwa ukraińskiego. Nie tylko przejścia od takiego położenia pomiędzy Zachodem a Wschodem, jak przez wiele lat Ukraina funkcjonowała w takim, nazwijmy to, rozkroku i przesunięcia Ukrainy w stronę Zachodu, bo to na poziomie mentalnym w gruncie rzeczy i po zachodniej stronie, i po stronie ukraińskiej już się dokonało. To znaczy rozmawiamy dzisiaj o kwestiach technicznych bardziej, a nie o tym, czy Ukraina jest częścią Zachodu. Dzisiaj już wydaje mi się, większość ludzi na Zachodzie, w tym i w Polsce, uważa, że Ukraina jest częścią Zachodu. Niektórzy uważają, że przyjęcie Ukrainy może być zbyt ryzykowne i w związku z tym nie warto tego ryzyka podejmować, ale te głosy, które mówiące, że Ukraina raczej przynależy do świata Rosji i świata postrosyjskiego, one wydaje mi się już mają mniejszą siłę przekonywania, właściwie chyba już nie są w stanie nikogo przekonać. Więc w tym sensie ukraińska elita musi myśleć o wielu sprawach naraz. Proszę zobaczyć, w jak trudnej sytuacji się w związku z tym znajduje, bo mamy wojnę i niezwykle trudną sytuację, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, też i o przyszłość Ukrainy, kwestie społeczne, kwestie demograficzne, kwestie, nie wiem, chociażby opieki nad inwalidami, których na Ukrainie jest olbrzymia już teraz niestety liczba. Jest kwestia odbudowy państwa ukraińskiego, dzisiaj niesłychanie silnie zniszczonego. No i jest kwestia pewnej przyszłości Ukrainy jako suwerennego państwa w układzie i w nowym układzie bezpieczeństwa i w nowym układzie współpracy gospodarczej. Te wszystkie obszary się łączą, nawet jeśli nie będą równolegle realizowane, bo tu być może to jest w gruncie rzeczy myślenie o tym, jakim państwem Ukraina będzie za lat 10, a może 20. Problem oczywiście polega na tym, że złe decyzje podejmowane dzisiaj wpływają na wynik tego, czym Ukraina będzie za lat 20, a może mogą nawet wpłynąć na to, czy w ogóle będzie Ukraina za lat 20. I to jest niezwykłe wyzwanie, które moim zdaniem stoi przed stroną ukraińską. Ta refleksja musi mieć miejsce. Ona jest trudna, ale ja uważam, że niezbędna. Znaczy, tu Amerykanie często mówią o wielkiej strategii. To, co elita ukraińska musi wypracować, to jest wielka strategia dla państwa ukraińskiego. Jak wojnę wygrać, jak Ukrainę odbudować gospodarczo i społecznie, jak zakorzenić Ukrainę w świecie zachodu, zarówno w systemie bezpieczeństwa, jak i w Unii Europejskiej, tak żeby Ukraina nie była państwem peryferyjnym, ale żeby była państwem będącym jakby znaczącym ośrodkiem rozwoju kontynentu europejskiego. To są istotne wybory. Ja zresztą na podstawie tych wszystkich kwestii uważam, że w gruncie rzeczy Ukraina nie ma innej drogi niż bardzo bliska współpraca z Polską, bo połączenie tych dwóch potencjałów polskiego i ukraińskiego daje szansę, bo tu nie ma gwarancji, daje szansę pozytywnej odpowiedzi na wszystkie te kwestie. Bo dynamika tego 70-milionowego tworu, jeszcze otoczonego przez przyjazne państwa w regionie, będzie tak duża, że będziemy w stanie, w sensie też i gospodarczym, wojskowym, społecznym, nadawać pewien rytm całej wspólnocie Zachodu. Mam tylko wątpliwości, czy to myślenie przebija się do elit ukraińskich, bo widzę, że jakby skala wyzwań związana z prowadzeniem wojny jest niesłychanie duża i utrudniająca tego rodzaju myślenie. No ale ja uważam, że w gruncie rzeczy nie ma innej drogi. Teoretycznie jest możliwość, ale sądzę, że Ukraina tego nie chce. Znaczy jest możliwość w takim sensie geostrategicznym związku Ukrainy w ramach pewnej wspólnoty basenu Morza Czarnego, przede wszystkim z Turcją i państwami, które orbitują w stronę Turcji. Ale to by oznaczało przyjęcie takiej formuły, jaką przyjęła Gruzja. To nie implikuje przyjaźni z Rosją, ale to jest jakaś tam opcja, przynajmniej teoretycznie opcja wyboru. Ja uważam, że społeczeństwo ukraińskie tego nie chce, co nie znaczy, że trzeba dążyć w stronę Zachodu w sposób jakby chaotyczny i nieprzemyślany. Ja mam wrażenie, że dzisiaj ukraińska elita nie ma tego wielkiego planu, nie ma tej wielkiej strategii w rozumieniu amerykańskim. Czy Polska ma to? To jest osobne zagadnienie. No i to jest ten problem, bo musimy mieć i Polacy, my i Ukraińcy na Ukrainie i te dwie wielkie strategie muszą się jeszcze w pewnym punkcie spotkać, co samo w sobie jest niesłychanie trudne. Inni nie będą się przyglądać bezczynnie. Tu jest sporo graczy, którzy wcale takim rozwojem sytuacji nie będzie szczęśliwych i to nie jest tylko przecież Rosja. To ja też tak to czytam. No ale przynajmniej ja innej drogi nie widzę. No, w związku z tym wydaje mi się, że jeśli coś jest racjonalne i możliwe, to prędzej czy później kierując się zasadą dobra publicznego oczywiście, a nie jakichś partykularnych interesów, obie nasze strony dojdą do podobnych wniosków.
Czyli jednym słowem brakuje strategii jednej i drugiej stronie. To, co pan powiedział, zdecydowanie. Ja nie widzę po stronie ukraińskiej, będąc tutaj 20 miesięcy, oczywiście z przerwami, ale jednak też teraz będąc, obserwując ten kryzys głównie z Ukrainy, jednak nie widzę, żeby był taki pomysł na przyszłość jakiś szerszy. Ostatnio pojawiły się informacje, że były prezydent Petro Poroszenko próbował skontaktować się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, też przedstawicielami polskiego rządu. Takiego kontaktu nie doszło. Tutaj w Ukrainie to też było komentowane na takiej zasadzie, że może próbował zaproponować jakąś swoją wizję, w związku z tym, że on też dalej walczy o istnienie w tej polityce ukraińskiej. Jak pan to skomentuje? Czy tutaj też po prostu inni politycy ukraińscy próbują coś na tym kryzysie w relacjach z administracją prezydenta Zelenskiego skorzystać, coś zaproponować innego ze strony Ukrainy? A może Ukraina jest po prostu niewdzięczna? Bo to jest też pytanie, które bardzo chciałem w trakcie tej rozmowy panu zadać, bo to jest zdanie, które się najczęściej pojawia w polskich mediach. Czy Ukraina jest niewdzięczna?
Ja uważam, że kategoria wdzięczność bądź niewdzięczność, ona ma zastosowanie do relacji międzyludzkich. I na tym poziomie ja w gruncie rzeczy nie spotkałem się z jakimkolwiek świadectwami niewdzięczności, a wręcz przeciwnie. Pan może więcej na ten temat powiedzieć, ale ja się też spotykam z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce i przyjeżdżającymi do Polski i powiedziałbym, że każdorazowo ta wdzięczność jest okazywana w sposób dość manifestacyjny. Ja bym to zresztą odniósł do chrześcijańskiej idei dobroczynności, czy jałmużny. Nie robimy pewnych rzeczy dlatego, że spodziewamy się podziękowań i dlatego, że będziemy krzyczeć na każdym rogu, jak jest zapisane w piśmie, jak to się przyczyniliśmy do pomagając drugiej stronie, tylko robimy pewne rzeczy dlatego, że iż uważamy, iż jest to słuszne, a nie spodziewając się aplauzu po drugiej stronie czy po jakiejkolwiek stronie. Ja uważam, że Polacy słusznie uznali, że jest rzeczą słuszną w każdym wymiarze, i moralnym, i ludzkim, i strategicznym, i politycznym, wspierać i obywateli Ukrainy, i państwo ukraińskie, bo to jest słuszne z punktu widzenia pewnego świata wartości i również interesów. W związku z tym kwestie wdzięczności bądź niewdzięczności rezerwowałbym raczej do relacji międzyludzkich. Jeśli chodzi o relacje międzypaństwowe, tu powinniśmy mówić o interesach i powinniśmy mówić o pewnych obszarach zbieżnych i rozbieżnych, bo takowe też są. Prawidłowo oceniać realia i budować pewne punkty styczności, starać się to po prostu tą codzienną pracą, o której mówiłem, posuwać do przodu. Ja zresztą uważam, i to jest moja kolejna teza, iż na poziomie społecznym, ale też i gospodarczym, bo poziom społeczny to jest też aktywność przedsiębiorców, my jesteśmy znacznie bardziej zaawansowani w pogłębianiu tej współpracy z Ukrainą niż na poziomie rządowym. To jest kolejny problem obydwu państw, zarówno państwa polskiego, jak i państwa ukraińskiego, że administracja publiczna różnych szczebli jest pewnym czynnikiem nienadążającym za jakby generalnym ruchem czy stopniem porozumienia i współpracy między państwami. To zresztą jest szersze zjawisko. Ja uważam, że jeśli mówimy o pewnych barierach rozwojowych, tak, o pewnych barierach rozwojowych w przypadku Polski, to jedną z podstawowych barier rozwojowych jest nienowoczesne i źle funkcjonujące państwo, które tłumi inicjatywę społeczną. I mam takie wrażenie, że w przypadku Ukrainy jest bardzo podobnie, bo to, co obserwujemy, to jest jakaś niesłychana erupcja aktywności społecznej, pomysłowości i innowacyjności, natomiast państwo nie nadąża. I to jest pewien zasadniczy problem. Będziemy musieli się z tym mierzyć. Dobrze by było, gdybyśmy się w pewnym sensie mierzyli razem. Ja w czasie tej debaty, o której pan wspominał, zadałem takie pytanie ambasadorowi Zwaryczowi, ale nie do końca dostałem przynajmniej satysfakcjonującą mnie odpowiedź. Otóż no jeżeli mówimy, że w najlepszym wariancie Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej w roku 2030, są tacy, którzy mówią, że to będzie rok 2033, co też jest uznawane za dość optymistyczne. Komisja Europejska mówi, że to będzie rok 2030. No to mamy, powiedzmy, 10-letni okres przejściowy. Jak chcemy funkcjonować w tym okresie? Jak chcemy budować związki gospodarcze? Jak chcemy przyczyniać się do odbudowy Ukrainy? Jak chcemy gwarantować poszanowanie prawa, bezstronność sądów, walczyć ze zjawiskami korupcyjnymi, no z pewnym z, i budować jakieś wspólne projekty. To jest pewien obszar, który jest kompletnie poza, uważam, zainteresowaniem rządzących po obydwu stronach. Dużo się mówi o modelu docelowym, a niewiele się mówi i robi o tym, że będziemy mieli długi czas przejściowy. No daj Boże, żeby to było 7 lat, ale może to być też i 15 lat. To samo dotyczy perspektywy wejścia Ukrainy do NATO. Może to będzie lat 5, może to będzie lat 10, ale być może to będzie lat 15, a system bezpieczeństwa trzeba zbudować nawet i wtedy, kiedy Ukraina nie będzie w NATO. Z udziałem Ukrainy, moim zdaniem, bo inaczej się nie da. My dużo uwagi przykładamy do jakiegoś wyśnionego modelu szczęśliwości, tylko musimy pamiętać, że trzeba przejść całą bolesną często drogę prowadzącą do takiego modelu, która może być rozłożona na lata. I to jest pewien realny problem i dla Polski, i dla Ukrainy. Dlaczego dla nas? Dlatego, że my ze sobą graniczymy. Dlatego, że 1,5 miliona, może 2 miliony obywateli Ukrainy mieszka w Polsce. Pracuje, przemieszcza się, wysyła towary. Polska jest znaczącym eksporterem na Ukrainę i tak dalej. No to jest dość banalne i oczywiste. W związku z tym ja bym też apelował do myślenia zarówno strategicznego, ale też do budowania pewnych formów współpracy w tak zwanym okresie przejściowym, kiedy jeszcze Ukraina nie jest częścią Unii Europejskiej, ani nie jest częścią Zachodu. No, te 10 czy 15 lat z mojej osobistej perspektywy to już może być wszystko, co mogę obejrzeć. No, pan jest młodszy, to pewnie jeszcze pan ma zupełnie inne spojrzenie, ale ja uważam, że trzeba myśleć dwutorowo. W związku z tym to też jest pewien obszar spraw, który w Polsce jest dość słabo poruszany, tak ja uważam, a powinno być inaczej. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta Poroszenkę, trudno mi komentować tę konkretną sprawę. Ja generalnie uważam, że Polska jest słabo obecna w życiu publicznym Ukrainy. No jest organizowana rok rocznie konferencja przez pana Pińczuka. To jest Platforma Krymska, o ile dobrze pamiętam.
Nie ma tam Polaków.
Jest organizowana konferencja pana Jaceniuka. No tam obecność Polaków jest nieimponująca, tak bym powiedział. Są tam najczęściej ludzie związani z byłym prezydentem Kwaśniewskim, bo oni aktywnie na tej Ukrainie od lat są obecni. To nie jest wynik jakiejś tam skłonności strony ukraińskiej, to jest właśnie wynik tej codziennej pracy, o której mówię. Ja bym życzył sobie, żeby wszystkie polskie partie polityczne, od lewicy do prawicy, zbudowały własne partyjne ośrodki analityczno-strategiczne, które byłyby obecne na Ukrainie. Mają na to pieniądze. Dostają pieniądze z budżetu, w ramach tych środków, tam jest tak zwany fundusz na ekspertyzy, fundusz ekspercki. Ja to kiedyś liczyłem i mnie przynajmniej wychodziło, że gdyby na przykład rządząca formacja Prawo i Sprawiedliwość wykorzystała ustawowo dopuszczalny limit środków na budowanie tej bazy wiedzy, to w gruncie rzeczy stać by ją było na stworzenie nieidentycznej, no ale po prostu takiej sieci placówek badawczych gdzieś na poziomie 1/3 tego, czym dysponuje Fundacja Adenauera. Tylko Fundacja Adenauera ma 100-kilkadziesiąt biur na całym świecie, a Prawo i Sprawiedliwość nie ma ani jednego biura w państwach ościennych, które miałyby charakter taki, powiedziałbym, analityczno-strategiczny. Ale tu Prawo i Sprawiedliwość nie jest wyjątkiem. Platforma Obywatelska też niczego takiego nie zbudowała, z tego co się orientuje, i pozostałe partie również tego nie robią. No w związku z tym, jeżeli nie jesteśmy obecni, nie pracujemy przez lata, to nas się ani nie zaprasza, ani nie słucha, ani się tego nie dyskutuje. No to tu wysiłek musi być również po naszej stronie. Ja mam takie wrażenie, że strona ukraińska chce rozmawiać, tak. Tylko że po pierwsze u nas jest relatywnie nieduża grupa tych polityków, którzy się rzeczywiście orientują w kwestiach Ukrainy i w ogóle polityki wschodniej. Zaniedbaliśmy tę domenę. Podobnie wygląda, to się zmienia, to już jest trochę lepiej, ale ta gęstość sieci ekspercko-publicznej obecności naszej na Ukrainie, wyjaśniania stronie ukraińskiej naszego spojrzenia, też i naszej specyfiki, tutaj jest dużo do zrobienia. W mediach ukraińskich jesteśmy dość słabo obecni. No, myślę, że na palcach jednej, a najwyżej dwóch rąk możemy policzyć, którzy publicyści regularnie pisują do ukraińskich mediów z Polski. No to a to nie jest dlatego, że Ukraina nie chce przyjmować tych głosów, tylko dlatego, że wydaje mi się, my jesteśmy za mało aktywni. I tak dalej, i tak dalej. No, nie chciałbym, żeby nasza rozmowa przerodziła się w narzekanie, ale jest tutaj dużo do zrobienia. I to wszystko.
Panie Markus, mamy kryzys, z czegoś ten kryzys wynika, to moim zdaniem to nie jest narzekanie, tylko to jest po prostu ocenianie przyczyn. Powiedział Pan o konferencji YES, tej Platformy Krymskiej, kiedy w niej rok temu uczestniczyłem, to teraz już od razu dostałem automatyczne zaproszenie, które było ponawiane, które było wysyłane mailowo. Widać, że Ukraińcy chcą, to znaczy nie mówię teraz o swojej osobie, tylko po prostu, bo to nie chodzi o to, że ja jestem dla nich jakimś interesującym gościem na tej platformie, tylko chodzi o to, że kiedy jest taka konferencja, to oni starają się później przyciągnąć kolejne osoby i to jeżeli starają się przyciągnąć dziennikarzy, to tym bardziej na pewno starają się przyciągnąć też polityków. Natomiast w tym roku, nie wiem czy z przyczyn związanych właśnie już z kryzysem, który już miał miejsce, praktycznie polityków z Polski na tej konferencji nie było. I nie tylko, to jest wiele takich wydarzeń. Znam też wiele osób, które starają się jakoś w tym zacieśniać te relacje, ale to się nie udaje. I stąd ostatnie moje pytanie. Czy my jesteśmy krajem, który prowadzi taką politykę emocjonalną? Czy to jest trochę tak, że Polska właśnie ulega emocjom w polityce, że my nie realizujemy swoich interesów, bo takie też trochę płynie dla mnie wniosek z tej rozmowy. Ja sobie to pytanie zapisałem przed rozmową, ale niestety z tej rozmowy też trochę tak to odczuwam, że myślimy tylko o tym, co w najbliższym czasie, ulegamy emocjom, oczekujemy wdzięczności, pewnie słusznie, natomiast kiedy jej nie dostajemy, no to też znów ulegamy emocjom. Czy tak się powinna robić politykę?
Mnie się wydaje, że to jest pochodna faktu, że my jesteśmy państwem średnim, ale jednak dość dużym. Na przykład jeśli chodzi o polski biznes, on ma mniej impulsów, żeby dokonywać jakichś działań polegających na ekspansji do innych państw, dlatego że rynek wewnętrzny jest rynkiem może nie tyle całkowicie wystarczającym, ale dającym dużo sposobności rozwoju. I ten, który już jest obecny i znaczącym graczem na rynku polskim, niekoniecznie może chcieć dokonywać jakiejś ekspansji. To się zmienia, ale na to potrzeba czasu. Tu ten rozmiar jest pewną barierą, bo on powoduje, że my jesteśmy w gruncie rzeczy dość silnie skoncentrowani na sobie. W tym sensie też jesteśmy dość zamknięci. No, nasi politycy nie potrzebują podróżować, nie wiem, na Ukrainę. Słabo też na przykład jeżdżą do państw bałtyckich na rozmaitego rodzaju konferencje, bo kwestia jakby naszej polityki wschodniej przez lata była lekceważona, taka jest moja ocena. My w pewnym momencie uznaliśmy, że afiliowanie się do Unii Europejskiej, do NATO już zamyka kwestię konieczności budowania pewnej samodzielnej linii, też i narzędzi, no bo jak nie ma narzędzi poznawczych i potem wykonawczych, to po prostu się pewnej polityki nie uprawia, nawet być może się nie dostrzega możliwości, które ona daje. W związku z tym my generalnie jesteśmy dość zamknięci. To się zmienia, ale powoli. Nie jest tak, że jak to jest w wielu państwach Europy Zachodniej, że młodzi ludzie, którzy zaczynają karierę zawodową, prawie zawsze wyjeżdżają gdzieś poza granicę własnego kraju. Mają w związku z tym inne doświadczenia, inną pozycję, inną sieć kontaktów, która zawsze potem jakoś
procentuje,
przepraszam. W związku z tym u nas to się też zmienia, ale w moim odczuciu relatywnie powoli. To jest jeszcze wzmacniane takim zakorzenionym przekonaniem, że Polska jest ciągle zdradzana i że my jesteśmy tym państwem, które nie tyle jest otoczone przez wrogów, ale któremu się po prostu nie wiedzie historycznie w takim dłuższej perspektywie. To jest oczywiście doświadczenie zaborów i też doświadczenie II wojny światowej i tego, co się stało po 1945 roku, czyli tej tak zwanej zdrady jałtańskiej. To jest ugruntowane przekonanie i my jesteśmy bardzo wrażliwi na tym punkcie, może nawet nadwrażliwi. Tym bardziej, że jesteśmy społeczeństwem historycznym, to znaczy społeczeństwem, dla którego historia ma większe znacznie znaczenie niżli w przypadku społeczeństw zachodnich. Ja tego nie krytykuję, ja tylko opisuję sytuację. Historia też często dość zmitologizowana niestety, to znaczy mamy skłonność do takiego patrzenia w kategoriach czarno-białych, to znaczy często jest tak, że my jesteśmy tymi rycerzami na białym koniu, ale obraz historyczny nie jest taki jednoznaczny. W związku z tym to wszystko razem powoduje, że nam trudno jest poruszać się w takiej polityce transakcyjnej, kiedy nie mówimy o miłości, nie mówimy o związkach po wsze czasy, tylko mówimy po prostu o interesach. My patrzymy na politykę właśnie w kategoriach miłości i to trochę przeszkadza. Ja bym był za nieco bardziej racjonalnym podejściem.
Zapatrzeniem na interesy i na możliwości.
Tak.
Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za poruszenie tych wszystkich tematów. Mam nadzieję, że to trochę też naszym widzom, moim widzom rozwieje w tym konflikcie, ułoży też, na czym polega ten konflikt polsko-ukraiński. No i mam nadzieję, że ten konflikt też się w najbliższym czasie zakończy pozytywnie i dla Polski, i dla Ukrainy. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo również, dziękuję za zaproszenie.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.